Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Szesnastego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W Madrycie rozpoczynają się dziś Światowe Dni Młodzieży. Na miejscu są już nasi wysłannicy, ksiądz Marek Raczkiewicz oraz Leszek Wilczak. Ich relacje oraz inne informacje z Watykanu i Madrytu wypełnią pierwszą część programu. Na zakończenie zaś kolejna refleksja księdza Edwarda Czai o sensie cierpienia. Zapraszamy.
Wybitną znajomość nauki katolickiej i kościelnej dyscypliny oraz intensywne wysiłki duszpasterskie kardynała José da Cruz Policarpo podkreślił Benedykt XVI w przesłaniu na 50-lecie kapłaństwa patriarchy Lizbony. Dokument odczytano podczas uroczystości jubileuszowych w stolicy Portugalii z udziałem 2000 młodych wybierających się do Madrytu. Papież przypomniał także cnoty dobrego kapłana i biskupa, jakimi odznacza się purpurat pełniący także funkcję przewodniczącego Episkopatu Portugalii. Msza w słynnym lizbońskim klasztorze Hieronimitów była zarazem posłaniem uczestników na Światowe Dni Młodzieży, którzy, jak informują miejscowe źródła, entuzjastycznie zareagowali na papieskie przesłanie.
Witajcie, rozpoczyna się Wielkie Święto Młodzieży. Cały świat w Madrycie. Takimi tytułami hiszpańska prasa wita młodych, którzy przybywają do Madrytu. Choć Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się oficjalnie wieczorem, to w stolicy Kastylii już widać tysiące młodych ludzi.
Światowe Dni Młodzieży zaczynają już nabierać rumieńców i to nie tylko ze względu na upał panujący na ulicach. Większość grup uczestnicząca w dniach w diecezjach, które były przygotowaniem do tego spotkania, dotarła już do Madrytu. Widać to szczególnie w metrze, gdzie młodzież czekająca na kolejkę, aby dostać się do swoich miejsc zakwaterowania, śpiewa czy też wykrzykuje hasła w różnych językach. Pielgrzymi, mimo początkowych problemów z zakwaterowaniem w Madrycie, nie tracą ducha. Wspominają także spotkania w diecezjach.
Byliśmy w Santiago del Compostela. Doszliśmy tam pieszo, prawdzie nie było to setki kilometrów, ale kilkanaście. Ale troszkę poczuliśmy się jak ci pielgrzymi idący tam pieszo.
Niesamowite wrażenie, jak się widzi tyle młodych osób, które przyjechały tutaj, no nie tylko dla celów turystycznych, ale żeby przeżyć coś głębszego.
Oprócz grupy polskiej byli jeszcze z Portugalii, Kostaryki, był taki wieczór folkloru, każdy na scenie proponował jakby i kulturę, swoje tańce regionalne, ale przede wszystkim takie wspólne uwielbienie Pana Boga, wspólne śpiewy i to tak jednoczyło wszystkich.
Także polscy biskupi byli obecni na dniach w diecezjach.
Miałem spotkania z młodzieżą na Majorce.
Biskup Wojciech Polak.
Zwłaszcza z młodzieżą, która przybyła z Włoch, Kanady, z Ameryki Południowej. Wspólna modlitwa, a także taki malutki fragment mojego udziału w misji ewangelizacyjnej wspólnot neokatechumenalnych.
Na kilka godzin przed oficjalnym otwarciem Dni Młodzieży Madryt już stał się miastem młodych. Organizatorzy spodziewają się, że w spotkaniach z papieżem weźmie udział ponad milion osób. Z Madrytu Leszek Wilczak, Radio Watykańskie.
W Madrycie jest już ponad 300 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Wieczorem spotkają się oni po raz pierwszy na wspólnej mszy inaugurującej Dzień Młodzieży.
Do wieczora młodzież ma czas na zwiedzanie Madrytu. Przyciąga Muzeum Prado, ale przede wszystkim Stadion Realu Madryt. Wszędzie panuje radosna i świąteczna atmosfera. Cieszę się, że przyjechało tyle młodzieży do Madrytu. Dla mnie to wielka radość, mówi 60-letnia Maria José, a potwierdzają inne osoby w miejskim autobusie. Nie ukrywają swojego niezadowolenia z tego, co robią grupy przeciwne wizycie papieża. Widać, że młodzież, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży, jest inna, bardziej pozytywna, wyjaśnia José Ramón.
Funkcjonuje już strefa pojednania w Parku Retiro.
Ksiądz Grzegorz Suchodolski.
A tam spowiedź w różnych językach świata, 200 konfesjonałów. Już także od dzisiaj Expo Vocation, czyli kilkadziesiąt stoisk prezentujących różne charyzmaty Kościoła, różne drogi powołania. Serdecznie zachęcamy wszystkich młodych, żeby udali się w to miejsce, aby zobaczyć, jak bogaty jest Kościół XXI wieku.
Wieczorem młodzież spotka się na placu Cibeles, gdzie kardynał Antonio Maria Rouco Barela odprawi uroczystą mszę inaugurującą Światowe Dni Młodzieży. Będzie to msza ze wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II. Ważnym momentem będzie wniesienie specjalnie przygotowanego ewangeliarza, w którym została umieszczona relikwia błogosławionego Jana Pawła II, ampułka z kroplą jego krwi. Ewangeliarz znajdzie się na wszystkich celebracjach Światowych Dni Młodzieży, a następnie zostanie umieszczony w madryckiej katedrze Almudena. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Madryt to przede wszystkim doświadczenie wiary, które wpłynie na losy świata, mówi arcybiskup miasta goszczącego młodych. Na kilka dni stolica Hiszpanii staje się domem młodzieży świata, podkreśla kardynał Antonio Maria Rouco Varela. Wskazuje zarazem, że owoce tego spotkania widoczne będą w ciągu najbliższych lat w kulturze, gospodarce, a także w tym, jak społeczeństwa będą sobie radzić ze stojącymi przed nimi problemami.
Madryt czeka na młodych. To jest wydarzenie, w którym wiara Kościoła jednoczy się z wiarą młodzieży, przekształcając się tym samym w ogromne świadectwo wiary dla świata. Jestem przekonany, że to spotkanie sprawi, że młodzi stawią czoła swojej przyszłości pewniej i z nadzieją. Nawet jeśli w tej chwili przyszłość wydaje im się niepewna, to po spotkaniu Chrystusa ich perspektywa się zmieni. Fundamentem ewangelizacji jest Chrystus i to właśnie On będzie głównym bohaterem tego spotkania. Tak będzie w czasie liturgii, kateches, ale także różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Myślę jednak, że to przede wszystkim godziny modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu staną się wyróżnikiem spotkania w Madrycie. Młodzi, którzy tu przybędą, podzielą się następnie swym doświadczeniem z innymi. Jestem pewien, że będzie to ważne wydarzenie nie tylko dla Hiszpanii, ale dla wszystkich krajów świata, a Europy w szczególności.
W Madrycie będą między innymi młodzi przedstawiciele chrześcijan Iraku. Ich obecność na Światowych Dniach Młodzieży jest bardzo ważna dla udręczonej wspólnoty wyznawców Chrystusa znad Tygrysu i Eufratu, uważa chaldejski arcybiskup Kirkuku Luis Sacco.
Z Kirkuku wyruszyła grupa 20 młodych z dwoma księżmi, ale wiadomo, że w Madrycie będą także ludzie z Bagdadu, Mosulu i innych irackich miast. Dla nas bycie tam oznacza jedność z Kościołem powszechnym. Jest u nas nadzieja, ale i obawa przed tym, co przyniesie przyszłość. Mamy tę samą wiarę, a zatem nasze bycie tam w Hiszpanii jest znakiem obecności także w Iraku. Być może na Zachodzie myśli się zawsze w kategoriach ekonomicznych, ale dla nas jest tu coś ważniejszego. Solidarność ludzka, moralna, duchowa.
Arcybiskup Sacco zaznaczył, że po ostatnich zamachach, w których życie straciło kilkadziesiąt osób, irackcy chrześcijanie poważnie obawiają się wybuchu wojny domowej. Co gorsza, niespokojnie jest również w sąsiednich krajach, jak Syria czy Jordania, gdzie zwykle poszukiwano schronienia przed prześladowaniami i wojną. Tymczasem chrześcijańska mniejszość w Iraku wciąż jest celem terrorystycznych ataków, czego przykładem był wczorajszy zamach bombowy, który zniszczył syryjsko-prawosławny kościół w Kirkuku.
Bardzo nas to niepokoi, bo nie wiadomo, kto kryje się za tymi atakami. Nie wiemy, czy to Al-Kaida, czy inne grupy. I nie wiemy, dlaczego do tych zamachów dochodzi. Nie ma żadnego uzasadnienia, by atakować jakiś kościół. Przecież chrześcijanie to mniejszość. Nie są zagrożeniem dla nikogo. Bardzo nas to martwi, a sytuacja jest naprawdę straszna.
Powodzenia w uduchowianiu współczesnej młodzieży życzy papieżowi jeden ze zwierzchników światowego hinduizmu, Rajan Zed. Przewodniczący Powszechnego Stowarzyszenia Hinduizmu zauważa, że dzisiejsza młodzież nie jest już wrogo nastawiona do religii. W realiach naszego świata wiara przegrywa jednak z tym, co jest bardziej krzykliwe i niestety nie należy do priorytetów wielu ludzi. Aby religia mogła zdobyć serca młodych, musi być bardziej radykalna, w większym stopniu ich angażować, uważa Rajan Zed. Wskazuje on też na znaczenie misji papieża. Jej stawką jest przyszłość świata. Bez religii i życia duchowego będzie ono o wiele gorszy, podkreśla hinduistyczny zwierzchnik w przesłaniu do Benedykta XVI z okazji Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.
Hinduska, która przeżyła pogrom chrześcijan w indyjskim stanie Orissa, opowie o tym doświadczeniu na spotkaniu młodzieży w Madrycie. Chcę dać świadectwo silnej wiary hinduskich chrześcijan, którzy nie złamali się w okrutnym czasie prześladowań, mówi Musomi Kumar. Dodaje, że chce podzielić się z młodzieżą świata ogromnym doświadczeniem cierpienia i tym, co jest jego owocem.
Wraz z nią do Madrytu przyjechał ksiądz Rabindra Ranasingh, odpowiedzialny w obejmującej doświadczony prześladowaniami stan Orissa archidiecezji Katak Bhubaneswar za duszpasterstwo młodzieży. Kapłan zauważa, że dla niego spotkanie w Madrycie jest nie tylko ogromnym osobistym doświadczeniem wiary młodego kościoła, ale również lekcją, jak pracować z młodzieżą w Indiach.
Cierpienie i momenty trudne w ludzkim życiu.
W opracowaniu księdza Edwarda Czai, przed mikrofonem autor.
Strapienie. Ogólnie strapienie wyraża się osłabieniem czy brakiem wiary, nadziei i miłości. Efektem tego jest poczucie odłączenia od Boga. Rodzi się niepokój, lęk i zamknięcie. Smutek i połączony z nim lęk jest znakiem, że coś tu nie jest w porządku. Zamknięty na światło wiary, człowiek skłania się ku rzeczom niskim, a przecież nad tym ma pracować, oraz idzie za własnym apetytem, a nie za tym, co podpowiada mu rozum oświecony wiarą. Zwycięstwem diabła w człowieku jest także osłabienie wiary, nadziei czy miłości. Nikt nie może być pewny, że zawsze będzie szedł prostą drogą ku Bogu. Będą trudności, ale trzeba je przetrzymać. Nie wolno nam wtedy iść na łatwiznę. Trzeba skoncentrować swoje siły, aby przełamać trudności. Wielką pomocą jest tutaj modlitwa i rzetelne badanie sumienia, a nie lamentowanie i rozpacz. Bowiem czasem człowiek czuje, że jakby Bóg go opuścił i nie pamięta już, kiedy było dobrze, nie pamięta czasu pocieszenia. Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy pozbawieni Bożej pomocy i łaski. Pan Bóg jest zawsze przy nas, bo On jest wierny swojej miłości. I chociaż czasem odbiera nam poczucie swojej obecności, to jednak wcale nie znaczy, że od nas odszedł. Są trzy racje strapienia. Pierwsza to wina człowieka. Może się pojawić oziębłość, lenistwo i niedbałość w życiu wewnętrznym. Wtedy nie wolno nam mówić, że Bóg nas opuścił, skoro my jesteśmy niedbali. Bóg daje łaskę, ale nie pozwoli, aby ona się zmarnowała. Daje łaskę na tyle, na ile człowiek się otworzy i na ile ją przyjmie. Druga racja. Bóg wystawia człowieka na próbę. Czyni tak, aby człowiek się przekonał, że tylko z nim może budować dobro. Aby człowiek zrozumiał, że szczęścia się nie kupuje ani nie dostaje w spadku. Szczęście się buduje mozolną i wytrwałą pracą z Chrystusem. Do portu zbawienia dostaje się tylko przez drogę krzyża. Trzecia racja strapienia to ta, że Bóg dopuszcza kryzys, by uświadomić człowiekowi, że wiara i wszystko, co ona niesie, jest Bożym darem. Bóg daje mi siebie po to, abym i ja dawał siebie Jemu i innym. Jeśli człowiek uważa, że to on buduje, że to wszystko jest jego i tylko jego zasługa, to jest w ogromnym błędzie. Takie doświadczenie strapienia pozwoli uznać człowiekowi w pokorze, że wszystko jest darem Boga. Każdy człowiek musi przejść kryzys wiary. I tutaj pokazuje się, kim człowiek jest naprawdę. Czy się załamuje, czy też nauczony doświadczeniem zaczyna na nowo z nadzieją, że nowa rzeczywistość będzie lepsza. Nadzieja i beznadzieja są dwa wyjścia. Człowiek dokonuje wyboru, a Bóg mu zawsze towarzyszy swoją mocą i łaską, radząc człowiekowi: wybieraj życie, abyś żył, wybieraj dobro, abyś wzrastał. Takie oto są sposoby działania Pana Boga. Zrozumiane i dobrze przeżyte, choć w cierpieniu i trudności, mogą prowadzić do większego wzrostu w życiu duchowym. Jeśli zaś człowiek skupi się tylko i wyłącznie na swojej trudnej sytuacji, przyniesie mu to z pewnością ból, rozczarowanie, a może i nawet rozpacz. Wiemy dobrze, że człowiek zawsze pozostaje człowiekiem i w sytuacjach trudnych, jakie napotka w swoim życiu, może reagować różnie. Czasem rodzi się wewnętrzny opór, rozdrażnienie i złość ze swojej niemocy, czy też z powodu takiej sytuacji. Jeśli to wszystko nagromadzi się w duszy, nie znajdując swego naturalnego i właściwego ujścia, to wyładuje się na tych, którzy otaczają człowieka, uznając ich za źródło swojego nieszczęścia. Tylko Bóg, który jest naszym Ojcem, umie przetrzymać bunt i krzyki swoich dzieci. To kontakt z Bogiem, tak mocnym, jak i dobrym, uzdalnia każdego do spierania się z Nim. Bóg przyjmuje konfrontację, tak jak w przypadku Eliasza, Hioba, Jonasza czy Jeremiasza. Zastępując bezowocne narzekanie, które staje się często źródłem naszych problemów, modlitewną lamentacją, znajdziemy często rozwiązanie naszych trudności, a w każdym bądź razie właściwą drogę, by nazwać i rozwiązać te cierpienia i problemy. Bogu można powiedzieć wszystko. Można lamentować jak Jeremiasz, ale i można też buntować się wobec Boga, uznając w Nim sprawcę wszystkich nieszczęść. Człowiek często zapatrzony w siebie, troszczący się tylko o własne dobro, o to, aby czegoś nie stracić, często buntuje się wobec Boga, a zarazem traci szansę do refleksji i okazję do wzrostu w życiu duchowym. Jakże ważną rzeczą wydaje się w tym momencie zrozumienie siebie, zrozumienie działania Boga oraz, co najważniejsze, posłuszeństwo umysłu i panowanie nad nim. Przykład Hioba uczy nas tego właśnie posłuszeństwa. Cała księga Hioba to walka o poddanie umysłu Bogu, aby nie zwątpić, że Pan Bóg jest ponad wszystkimi wydarzeniami i mimo wszystko chce dobra dla człowieka. Mówimy tutaj o posłuszeństwie wierze. Jezus jest naszym Zbawicielem. On pragnie naszego dobra i szczęścia i wobec tego wszystko, co spotka nas z Jego ręki, jest dobre. Spoglądając na karty Pisma Świętego, możemy zauważyć wielkie przykłady takiej postawy. Na przykład Abraham jest posłuszny Bogu aż do złożenia ofiary ze swojego syna. Maryja jest posłuszna Bogu, rezygnując ze swoich planów i marzeń, podejmując trudną drogę woli Bożej, przeżywając swoje życie w cichości i cierpieniu, kiedy zwłaszcza towarzyszyła swojemu cierpiącemu synowi Jezusowi w drodze na krzyż. Sam Jezus zresztą jest dla nas najlepszym przykładem posłuszeństwa Ojcu, kiedy modli się w Ogrójcu. Tutaj mamy przykład ogromnej walki duchowej o posłuszeństwo umysłu. Ta trudna noc przed męką w Ogrodzie Oliwnym to nic innego jak wielka modlitwa, aby nie ulec pokusie, aby wytrwać. Jezus prosi swojego Ojca o zrozumienie całej trudnej sytuacji i o to, aby Ojciec dał mu wystarczającą siłę do jej rozwiązania, aby wypełniło się to, co dla Niego najlepsze. Prawdziwe zwycięstwo to powierzenie siebie Bogu, to zawierzenie Jemu poprzez naszą wolność, w której człowiek przekracza samego siebie i daje dowód, że jest stworzony do dialogu z Bogiem i że może osiągnąć zbawienie, powierzając się całkowicie Bogu jako Ojcu pełnemu miłości i miłosierdzia.
Była to audycja Cierpienie i momenty trudne w ludzkim życiu w opracowaniu księdza Edwarda Czai.
Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.